Cudze chwalicie, swego nie znacie. Od kilku tygodni opowiadam historię Grochowa, miejscowości położonej między Sokołowem Podlaskim a Węgrowem, a przede wszystkim historię jednego z mieszkańców tej miejscowości, właściciela tej miejscowości w połowie XIX wieku. Chodzi o Władysława Rawicza. Doszliśmy do czasów powstania styczniowego, gdzie Rawicz pełnił funkcję naczelnika województwa podlaskiego, bardzo wysoką w powstańczej administracji. Bardzo dobrze tę funkcję pełnił, ale doszło do zdrady, doszło do tragedii, która ciągle czeka na uwiecznienie przez pisarza, a może na filmowy scenariusz, bo jest to wydarzenie niezwykle dramatyczne. Schwytano sąsiada Rawicza, Maksymiliana Oborskiego, ziemianina z pobliskiego Proszewa. Ten został przez Rosjan oszukany. Powiedzieli mu, że mają jego syna, powstańca z innego oddziału, i Oborski w zamian za darowanie życia synowi postanowił sypać, czyli obszernie zeznawać. Tymczasem okazało się, że syn wcale przez Rosjan schwytany nie był. I zgodnie z opowiedzią Oborski zaczął sypać całą powstańczą organizację województwa podlaskiego. Z tą chwilą, jak pisze pamiętnikarz, rozpoczęły się dla niektórych oskarżonych dni dosłownej inkwizycji. Najwięcej gnębiono moralnie i fizycznie Rawicza i Wakereta. Oborski niewątpliwie odebrał hańbiącą rolę w tym tragicznym procesie. Nie potrafił wznieść się do wyżyn poświęcenia. Nie umiał uczynić z siebie ofiary dla uratowania organizacji i jej wybitnych członków. Stoczył się w bezdenną przepaść i jednym potwornym posunięciem zniweczył płodną działalność organizacji, przekreślając całą swoją dotychczasową, chlubną i owocną działalność patriotyczną. Przy Rawiczu i Wakerecie, osadzonych w siedleckim więzieniu, podwojono straże. W międzyczasie Oborski zeznał o posiedzeniach odbywanych w jego domu z udziałem Skotnickiego, Lisikiewicza, Rawicza, Wakereta, o działalności księdza Leona Korolca, przedstawił rysopis Skotnickiego, zdekonspirował do końca Ludwika Krokowa, a więc wielu wybitnych działaczy powstańczych. Dzięki jego zeznaniom Rosjanie aresztowali dziesiątki osób, rozbijając całą siatkę konspiracyjną w województwie podlaskim. W więzieniu znaleźli się dalsi współpracownicy Rawicza, m.in. Franciszek Wawrowski i Medard Rozé. Jakby nie było dość, Oborski wydał Rosjanom archiwum wojewódzkie, które było zakopane w skrzyni w piwnicy jego dworu w Proszewie. Wśród papierów gromadzonych skrzętnie przez Krakowa był list, w którym pisał on do Rawicza: z rozporządzenia rządu narodowego władzę mi powierzoną oddaję w twoje ręce, kochany Władysławie, albowiem dla poszukiwań Moskwy natychmiast wydalam się z kraju. Pismo to opatrzone było podpisem i pieczęcią naczelnika cywilnego województwa. Wśród dokumentów znajdowała się m.in. mapa stacji Poczty Narodowej. Od początku śledztwa Rawicz konsekwentnie nie przyznawał się do udziału w organizacji powstańczej. Zaprzeczał też znajomości z Wakeretem. Mimo poddawania go wymyślnym torturom i bicia nie załamywał się. Wobec oczywistych dowodów musiał jednak skapitulować. Do Siedlec przybyła specjalna komisja śledcza z Warszawy złożona z policmajstra warszawskiego pułkownika żandarmerii Zenbusza, podpułkownika artylerii Malysza i porucznika żandarmerii Matwijenki. Rawicz zeznał, że nominację na naczelnika cywilnego przyjął czasowo, w związku z czym nie zdołał poznać swoich podwładnych. Oprócz przyznania się do piastowanych funkcji do wydania jakiejkolwiek innej spoza wsypanych przez Oborskiego osób, mimo tortur Rosjanom nie udało się Rawicza zmusić. Jak czytamy w raporcie, bity jest niemal codziennie. Moskwa chce z niego wydostać potwierdzenie zeznań poczynionych przez Oborskiego. Jest on dziś prawdziwym męczennikiem sprawy. Badają go obecnie o stosunki z Warszawą, a mianowicie o skład rządu narodowego. Rawicz utrzymuje, że takowych wiadomości nieświadom, bo znosił się z rządem przez komisarza rządu i od tego właśnie odbierał nadsyłane rozkazy. Stąd Moskwa, pozbawiona pewności wykrycia rządu, mści się na nim okropnie. Rawicz wciąż trzyma się dobrze, mimo odebranych cierpień nikogo z organizacji nie wykrył. 19 listopada 1863 roku Naczelny Sąd Polowy przeprowadził rozprawę i wydał wyrok przeciwko Rawiczowi. Stwierdzał on, co następuje. Władysława Rawicza, obywatela ziemskiego, po pozbawieniu praw szlachectwa i wszystkich praw posiadania, skazać na karę śmierci na powieszenie za dobrowolne przyjęcie stanowiska naczelnika cywilnego województwa podlaskiego oraz za przechowywanie pieczęci rewolucyjnych i różnego rodzaju korespondencji powstańczej, a nadto za wydawanie poleceń podległym sobie naczelnikom rewolucyjnym powiatów, a na terenie całego województwa wreszcie za pozostawienie w kontakcie z komitetem i jego agentami. Tego samego dnia wyrok powyższy zatwierdził naczelnik wojenny bialsko-siedlecki generał Zachar Maniukin, wyznaczając datę egzekucji na 23 listopada. Sprawy innych oskarżonych, w tym Oborskiego i Wakereta, przekazano audytoriatowi polowemu do osobnego rozpatrzenia. Ostatecznie rozprawa odbyła się dopiero 5 marca 1864 roku. W jej wyniku Oborski został skazany na 10 lat ciężkich robót w twierdzy. Zmarł w 1878 roku w Husowie koło Łańcuta. A Wakereta skazano na dożywotnie osiedlenie w wewnętrznych guberniach cesarstwa. Do Warszawy powrócił dopiero po złagodzeniu wyroku w 1880 roku. Arawicz już był przygotowywany na śmierć, ale o tym, jak wyglądały próby uratowania go, próby niezwykle dramatyczne, jak odbył się sam proces egzekucji Rawicza, który obserwowali świadkowie na rogatkach w Siedlec, powiemy za tydzień.